Wcześniej królowa, teraz król. Pełna zapału i klasy królowa lub przyszła królowa. Zamiłowanie do sportu, spędzania czasu na świeżym powietrzu. Symbole swoich krajów. Duńska i brytyjska rodzina królewska. Wiele je łączy, ale myślę czasem, że jeszcze więcej dzieli. W skrócie można to podsumować tak. Rowerowa monarchia kontra tradycja i ceremoniał. Bo czy widzieliście kiedyś królową Elżbietę II na rowerze? Na koniu tak, ale na rowerze? No właśnie. Dzisiaj przedstawię Wam 10 różnic pomiędzy duńską i brytyjską monarchią i rodziną królewską. Zapraszam. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Cieszę się, że podoba Wam się ta duńska seria, gdzie spędzamy czas z duńską rodziną królewską. I dzisiaj postanowiłam zestawić to, co dobrze znamy, czyli brytyjską rodzinę królewską, z tym, co znamy coraz lepiej, czyli duńską rodziną królewską. I od razu muszę powiedzieć, że tutaj akurat w tym odcinku będę używała pojęć rodzina królewska i monarchia dość zamiennie. Nie jest to ze względu na to, że nie zdaję sobie sprawy z tego, jaka jest między tymi dwoma pojęciami różnica, ale po prostu biorąc pod uwagę rzeczy, o których będę tutaj mówiła, tutaj ciężko powiedzieć, czy to jest bardziej kwestia, czasami przynajmniej ciężko powiedzieć, czy to jest kwestia rodziny królewskiej, czy to jest kwestia monarchii jako takiej. Po prostu w takim ujęciu popkulturowym, w jakim tutaj sobie to omawiamy, przymknijcie na to oko. I bardzo dziękuję za wsparcie, które mi okazujecie, za wszystkie subskrypcje, kciuki do góry, komentarze, kawy postawione na Buy Coffee. Tu naprawdę jestem Wam bardzo wdzięczna za wsparcie. No i jak widzicie, filmy pojawiają się regularnie, także no, wiem, że mam dla kogo nagrywać, także bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. No dobrze, no to pierwszy punkt, czyli rozmach. Rozmach, jeżeli ktoś by z Was zapytał kiedykolwiek, jaka jest różnica pomiędzy duńską a brytyjską monarchią czy rodziną królewską, to powiedzcie, że rozmach. To powinno zamknąć całą sprawę. No bo przecież rozmach to jest naprawdę to, czym te rodziny się w wielu aspektach różnią i wiele z tych punktów, o których dzisiaj będę mówiła, właśnie dotyczy pojęcia rozmachu. Brytyjską rodzinę królewską kojarzymy z koronami, futerkami, wielowiekowym ceremoniałem, po prostu rozmachem, nie? A duńską rodzinę no raczej tak skromniej, z jakimś może garniturem, no nie ma tych koron, też dzisiaj będę to poruszała. I tak ciężko powiedzieć co, możemy powiedzieć, że rower ewentualnie. Jeżeli są jacyś na przykład brytyjscy komentatorzy, czy amerykańscy szczególnie komentatorzy i relacjonują jakieś wydarzenie, które jest związane z rodziną królewską w Wielkiej Brytanii, to bardzo często używają takich słów jak pomp and pageantry, czyli właśnie ta ceremonia, pompa, to jest naprawdę spektakularne zawsze i chyba to jest też coś, dlaczego my, po prostu osoby, które nie są poddanymi brytyjskiej monarchii, tak, brytyjskiego monarchy, lubimy to, bo to jest jakaś taka bajka, tak? Oni kreują jakiś świat, który już prawie nie istnieje. I to jest coś, co niemal zachowało się jedynie w brytyjskiej rodzinie królewskiej, w brytyjskiej monarchii. Tutaj w Danii tego zdecydowanie nie mamy. I to mnie prowadzi do drugiego punktu, czyli do pałaców. Pałace, słuchajcie, to jest świetny przykład tego pojęcia rozmachu i tej różnicy, która między tymi dwoma krajami jest. A mianowicie, jeżeli pojedziecie do Londynu, ale pewnie też byliście w Londynie i widzieliście pałac Buckingham na własne oczy, to mamy oczywiście tę ikoniczną, znaną wszystkim świetnie fasadę. Nie jest to najszersza fasada z europejskich pałacy. Mogę Wam taką ciekawostkę na boku zdradzić. Szerszy jest na przykład pałac w Brukseli, fasada pałacu w Brukseli, Ale wracając do Londynu, ten pałac Buckingham jest okazały, może nie aż tak okazały, jakby nam się wydawało. Przed nim jest taki dosyć duży pas, szeroki, i dopiero potem jest ogrodzenie. I to ogrodzenie też jest pozłacane, ale dość mocno, że tak powiem, oddziela zwykłych śmiertelników od brytyjskiego monarchy. Widać te różnice. Widać, że ten monarcha brytyjski siedzi za tym ogrodzeniem pozłacanym w tym wielkim pałacu, tak? Od razu nam się kojarzy to właśnie z tą pompą, z jakimś takim respektem, z czymś takim, no, nieuchwytnym do końca, tak? Nie możemy tak naprawdę dotknąć tego monarchy, tego pałacu. Jest on zdecydowanie daleko. A przynajmniej takie mamy wrażenie. Tymczasem, jeżeli sobie przejdziecie do Kopenhagi, to sprawa wygląda zgoła inaczej. Odpowiednikiem pałacu Buckingham jest Amalienborg i jest to pałac, który składa się z 4 części. Jest położony przy takim skwerku, powiedzmy, czy właściwie takim placu. Są to dawne domy arystokratyczne, które po prostu potem zostały zamieszkane przez rodzinę królewską. Tam nie ma żadnego ogrodzenia. Nie jest to pałac na wzniesieniu jakiś, tak na przykład jak w Oslo. Jeżeli znajdziecie się tam pierwszy raz, to możecie zadawać sobie pytanie, czy to na pewno tu? Dlatego, że to miejsce wygląda jak po prostu taka bardziej okazała kamienica. Nie ma, tak jak mówiłam, żadnego ogrodzenia, a wręcz przeciwnie, tak naprawdę Pałac Królewski w Kopenhadze można dotknąć. I to naprawdę można dotknąć. Myślę, że jakbyście dotknęli ściany, to naprawdę nikt by Wam nie zwrócił uwagi. Jest to wszystko naprawdę bardzo dostępne, wręcz tak jak mówię, na wyciągnięcie ręki. Jak rodzina królewska na przykład stoi na balkonie, to też możecie podejść bardzo blisko, więc wydaje nam się to wszystko takie prostsze, minimalistyczne, te wszystkie, wiecie, rzeczy, które kojarzymy z Danią. Proste, minimalistyczne i dostępne przede wszystkim. Wydaje nam się, że ten monarcha z tego pałacu mógłby zaraz wyjść i zdecydowanie ten pałac nie kreuje tego takiego, powiedzmy, royalsowego sakrum. Mamy tę dostępność znacznie bliżej. I to właściwie w Kopenhadze jest jedyny pałac, jedyna rezydencja rodziny królewskiej, dlatego że inne obiekty królewskie w Kopenhadze, no to jeden to jest Christiansborg, w którym jest siedziba parlamentu. Są tam też, to jest stary pałac, zamek królewski, są tam też takie komnaty przeznaczone, powiedzmy, do bardziej eventowych, bankietowych sytuacji, ale nikt tam z rodziny królewskiej nie mieszka, nie rezyduje tam w Rosenborg, też nikt tam nie rezyduje, dlatego że to jest muzeum, także rzeczywiście Amalienborg to jest jedyne miejsce, gdzie realnie mieszkają członkowie rodziny królewskiej, a w Londynie wygląda to inaczej, tak? Londyn jest cały obsadzony prawie, no przesadzam oczywiście, ale jest naprawdę tych rezydencji bardzo dużo. Mamy pałac Buckingham, mamy Clarence House, mamy pałac Świętego Jakuba, mamy Kensington, zaraz pod Londynem mamy Windsor, więc znowu rozmach jest zdecydowanie większy. I taka ciekawostka, w Danii rodzina królewska nie posiada swoich pałacy. Rodzina królewska tak naprawdę ma je udostępnione do użytkowania, ponieważ zamki, pałace królewskie, chyba oprócz jednego, ale to jest szczegół, są zarządzane przez Ministerstwo Zamków i Kultury, które właśnie udostępnia te obiekty do użytku obecnemu monarsze. To, co łączy te dwa kraje, to zdecydowanie okazałe czapy strażników. Na to na pewno zwrócicie uwagę. Punkt trzeci. Tym razem rezydencje pływające. I tutaj, jeżeli chodzi o rozmach, to wygrywa Dania, dlatego że Dania nadal ma swój królewski jacht. Jest to jacht, który został zbudowany w latach 30. ubiegłego wieku w stoczni w Kopenhadze. I jest to przepiękny, przepiękny statek. Ja nie mam jakiegoś dużego doświadczenia z tego typu obiektami pływającymi, ale ten jest naprawdę zachwycający. I jeżeli będziecie w Kopenhadze, i wybierzecie się na przykład na rejs tramwajem wodnym miejskim, takim żółtym, to właśnie jeżeli będziecie mieć szczęście, to akurat może ten królewski jacht będzie w kanale w Kopenhadze stacjonował. Jest naprawdę przepiękny, bardzo okazały. Także serdecznie polecam się załapać. Nie można go zwiedzać od środka, ponieważ jest to czynna rezydencja. Na przykład ten jacht rodzina królewska używa w ciągu lata, kiedy na przykład odwiedza różne zakątki Danii. Dania głównie składa się z wysp, albo jak jedzie do innych części królestwa, czy właściwie płynie, na przykład na Wyspy Owcze czy Grenlandię. W Wielkiej Brytanii, jak wiemy, był jacht i był to królewski jacht Britannia. Britannia w 1997 roku została wycofana ze służby i obecnie stacjonuje w Edynburgu. Jest to muzeum, można ten obiekt zwiedzać. To było też przedstawione w serialu The Crown. Królowa Elżbieta i w ogóle cała rodzina królewska no bardzo przeżywała to rozstanie z tym jachtem i ciężko się po prostu było z nią pożegnać, z tą Brytanią. W Danii nadal rodzina królewska ma swój jacht. Punkt czwarty, abdykacja. Podobno przez dziesięciolecia abdykacja to było zakazane wręcz słowo w pałacu Buckingham, no bo przecież królowa Elżbieta II sama została królową poniekąd w wyniku abdykacji swojego wuja, a królowa matka uważała, że to właśnie abdykacja brata zabiła przedwcześnie jej męża. Także no, ta abdykacja to zawsze było takie kontrowersyjne, tak jak mówię, wręcz powiedzmy zakazane słowo w pałacu Buckingham. Królowa Elżbieta nigdy nie rozważała abdykacji, przynajmniej publicznie, mimo swojego zaawansowanego wieku. I tak było też w Danii do całkiem niedawna, ale przez początek 2024 roku kompletnie wszystko wywróciło się do góry nogami, no ponieważ w Danii 31 grudnia 2023 roku rozbrzmiała wiadomość, że królowa Małgorzata II abdykuje. I właśnie ta abdykacja już stała się taką normą i nie zdziwię się, jeżeli ona wejdzie do bardziej powszechnego użytku, że tak powiem, w duńskiej monarchii. I to jest zdecydowany kontrast pomiędzy tymi dwoma państwami. Piąta różnica, koronacja. To rzuciło się niemal natychmiast w oczy po zmianie władzy w Danii. Wszyscy dopytywali, czy będzie koronacja, bo w zeszłym roku, w 2023, cały świat przeżywał koronację Karola III, także wszyscy myśleli, że tutaj się szykuje kolejna, a tymczasem wcale nie. Fryderyk X został królem po podpisaniu aktu abdykacji przez jego mamę Małgorzatę II, a następnie został proklamowany przez premier Danii Mette Frederiksen z balkonu właśnie zamku Christiansborg i właściwie tyle. To był koniec, nie było nawet jakiegoś wielkiego bankietu z tej okazji zrobionego. Także no widzicie, no rozmach to w porównaniu do koronacji Karola III to jest w ogóle, to nie, nawet nie da się tego porównać, tak? To jest tak jak podpisanie umowy w pracy kontra ślub na przykład. W Wielkiej Brytanii także mieliśmy proklamację, co zawsze podkreślam, tylko że ta proklamacja miała miejsce bodajże 2 dni po śmierci królowej Elżbiety. Tak oficjalnie także się odbyła, ale potem przez wiele miesięcy było budowane napięcie, ale także przede wszystkim przygotowywano się do tego wielkiego dnia kulminacji początków rządów Karola III, czyli właśnie do koronacji, tak? Obserwowaliśmy to była magia, bajka, ceremonia, no coś niesamowitego. Tymczasem Fryderyk wyszedł na balkon, pomachał i właściwie tyle. Przy okazji koronacji warto wspomnieć o koronach. W Wielkiej Brytanii te korony się pojawiają. Pojawia się właśnie na koronacji, ale pojawia się na przykład także na każdorazowym otwarciu parlamentu. Wtedy monarcha tradycyjnie ma na głowie koronę i różne strojne, tak, czasami szaty. W Danii monarcha nie zakłada korony. To nie jest tak, że w Danii nie ma koron. jest ich całkiem dużo, ponieważ duńska waluta to są korony. Dobra, to był suchar. Dania także ma korony królewskie, ale monarcha po prostu tej korony nie nosi, a właściwie one są wyjmowane jedynie na pogrzeby monarchów i wtedy są stawiane na trumnach. I co ciekawe, próbowałam znaleźć nawet zdjęcie Małgorzaty II w koronie. Nie ma takiego zdjęcia, przynajmniej ja go nie znalazłam, także te korony są tak mało w powszechnym użytku w Danii, czy nawet jakimś wyjątkowym użytku, że po prostu ich nie ma. Jednak stosunkowo częściej widzimy członków duńskiej rodziny w diademach i to jest właśnie siódma różnica. Duńska rodzina królewska, powiedziałabym nawet, że jest znana z noszenia swoich niezwykłych klejnotów, dlatego że duńska rodzina królewska ma ogromną kolekcję diademów, klejnotów, biżuterii, także tego jest naprawdę cała masa i są to zarówno takie, powiedzmy, klejnoty koronne, które możecie też podziwiać w muzeum, ale także prywatna kolekcja rodziny królewskiej, czy też prywatna kolekcja królowej Małgorzaty, czy taka przekazywana bardziej z pokolenia na pokolenie. I ta duńska rodzina królewska w pełnych, wiecie, regaliach, orderach, mundurach, wieczornych sukniach, biżuterii z królewskiego skarbca i właśnie tiarach, to jest widok powszechny. Może nie chodzą tak na co dzień, ale rzeczywiście dużo takich okazji jest i niemal każde istotne przyjęcie, na przykład bankiet, czy to z okazji urodzin, czy z okazji ślubu, czy bankiet noworoczny, tak, to jest pretekst, aby tak się wystroić, ale jeszcze jak już jesteśmy przy tych bankietach, to na przykład te z okazji jakichś okrągłych urodzin, czy na przykład ślubu, te bankiety są transmitowane na żywo w telewizji. Często podczas nich zdarzają się na przykład występy muzyczne, czy na przykład przemowy członków rodziny i to jest wszystko transmitowane na żywo w telewizji. Na przykład zeszłej jesieni była transmisja z bankietu z okazji 18 urodzin księcia Krystiana, obecnego następcy tronu. Poprzednio na przykład były 50 urodziny księcia Fryderyka, obecnie króla Fryderyka. Podobna sytuacja, czy na przykład bankiet jubileuszowy z okazji 50-lecia Małgorzaty II na tronie, to wszystko były bankiety transmitowane w telewizji i nawet transmitowane właśnie były te wesela, te przyjęcia poślubne. To w Wielkiej Brytanii jest absolutnie nie do pomyślenia, nigdy nie widzieliśmy królewskiego wesela w telewizji, a w Danii bardzo proszę. Oczywiście, że to nie są jakieś tam bardzo prywatne historie, to nie są prywatne wydarzenia, to są wydarzenia takie semipaństwowe wtedy, no i telewizyjne, ale tak widzimy je w telewizji, to jest coś zupełnie innego. Jeżeli obserwowaliście teraz tylko brytyjską rodzinę królewską, to może być po prostu dla Was szok. Ponieważ z przyjęć, które organizuje, powiedzmy, brytyjska rodzina królewska, zwykle możemy się spodziewać co najwyżej kilku zdjęć. I to mnie prowadzi do punktu ósmego, czyli to, że duńska monarchia nie jest owiana taką tajemnicą. Już sobie to chyba dzisiaj ustaliliśmy, że ta duńska monarchia nie ma tej pompy, nie ma tej ceremonii i też nie ma takiej tajemnicy. Tajemnicy instytucjonalnej, ale także powiedziałabym takiej tajemnicy personalnej. Królowa Elżbieta nie udzielała wywiadów. To była jej zasada. Pozostali członkowie rodziny królewskiej też, powiedzmy, robią to niezbyt często. Czasem wypowiedzą się na przykład do filmów dokumentalnych, jednak sporadycznie przyjmują prośby o wywiady z dziennikarzami. Z reguły, oczywiście wiele z nas jest w stanie wymienić co najmniej kilka wywiadów, słynnych wywiadów z członkami brytyjskiej rodziny królewskiej, ale zdarza się to dość rzadko. Duńscy royalsi z kolei nie dość, że częściej wypowiadają się do kamer, to jeszcze królowa Małgorzata przyjmowała dziennikarzy na przykład nie tylko ze swoich okoliczności, tak, z jakiejś swojej okrągłej rocznicy, ale na przykład przyjęła dziennikarzy z okazji jubileuszu 70-lecia na tronie królowej Elżbiety II i tam opowiadała o ich stosunkach, oczywiście w bardzo dyplomatyczny sposób, jak to przystało na królową. W duńskiej telewizji możemy także znaleźć takie programy, gdzie królowa Małgorzata oprowadza po swoich pałacach, czyli no jest taką gospodynią takiego programu, że tak powiem, oprowadza właśnie po swoich pałacach, zamkach, w których mieszka. Była także bohaterką wielu programów, gdzie kamery podążały za nią nie tylko w przypadku oficjalnych wystąpień, ale także pokazując pracę za kulis. I ja zdaję sobie sprawę, że takie programy także występują w brytyjskiej rodzinie królewskiej, ale jednak wydaje mi się, że skala tego jest dużo mniejsza. A na przykład królowa Małgorzata była także jedną z głównych bohaterek takiego filmu dokumentalnego Netflixa, gdzie opowiadała o swojej pracy nad scenografią, a także nad kostiumami do filmu, który no można wręcz powiedzieć, współprodukowała. I też widzieliśmy ją w wielu takich codziennych sytuacjach. Także królowa Małgorzata zdecydowanie nigdy nie bała się pokazywać siebie jako Małgorzaty, nie tylko jako królowej Małgorzaty, swojej codzienności właśnie Duńczykom. I o ile oczywiście Małgorzata nie wypowiadała się w kwestiach politycznych i nie komentowała sytuacji politycznej, to wiemy o niej dużo więcej, wiemy dużo więcej o jej sympatiach. Słyszeliśmy wielokrotnie, jak na przykład wypowiada się na temat Mary, tak, księżnej Mary, oczywiście w samych superlatywach, ale znamy zdecydowanie więcej jej opinii, niż znaliśmy opinii królowej Elżbiety II. I niby wiedzieliśmy, że królowa Elżbieta II lubi konie i lubi psy. Znaliśmy ją z anegdot, często opowiadanych na przykład przez jej współpracowników czy członków rodziny, ale nie znaliśmy jej ze strony jej samej. Tak? Mało wypowiedzi tak naprawdę mamy królowej Elżbiety II. Oczywiście w porównaniu do wypowiedzi Małgorzaty II. Dziewiąta różnica, przemowy okołoświąteczne. A propos wypowiadania się teraz bardzo publicznie, to jest coś, co łączy i dzieli. Dlatego, że w obu rodzinach królewskich, w obu monarchiach jest przemowa tak zwana okołoświąteczna. W przypadku Wielkiej Brytanii tradycją jest to, że monarcha taką przemowę wygłasza, czy raczej publikuje w pierwszy dzień świąt, 25 grudnia, a bardzo podobna przemowa z ust duńskiego monarchy jest transmitowana, czy wypowiadana i transmitowana 31 grudnia, czyli jest to taka noworoczna, sylwestrowa mowa. I jako punkt 10 przyjrzyjmy się różnicy w popularności. Jednym z często powtarzanych argumentów jest to, że monarchia w Wielkiej Brytanii jeszcze trwa, bo jej największą zaletą jest tajemniczość i ceremoniał. Monarcha jest namaszczony do swojej roli przez Boga, a gdyby otrzeć tę rolę z tej złotej otoczki i mistycyzmu, rola monarchy kompletnie straciłaby na znaczeniu i zwiastowałoby to rychły upadek systemu. W kontrze Duńczycy niesamowicie szanują praktyczne podejście duńskiej monarchii, brak niepotrzebnych według nich ozdobników, no i właśnie to zbliżenie royalsów, członków rodziny królewskiej do zwykłych Duńczyków. To zbliżenie to na przykład jazda na rowerze, dzieci, które są często w publicznych placówkach, chodzenie z minimalną ochroną i taka ogólna dostępność rodziny królewskiej dla poddanych. I to jest senny koszmar brytyjskiego royalisty z połowy XX wieku. Tymczasem to brytyjska monarchia w ostatnich sondażach ma zaledwie 45% poparcia. Tutaj 31% wolałoby głowę państwa wybierać w wyborach, a 24% nie ma zdania, a sympatia dla Karola jako monarchy oscyluje w granicach 66%. Tymczasem w Danii około 77% Duńczyków jest za monarchią, 14,5% za republiką, a 9% nie ma zdania. A zarówno obecny król Fryderyk, jego żona Mary, jak i poprzednia królowa Małgorzata II cieszą się poparciem na poziomie 85%. To jest naprawdę bardzo dużo. No i przekornie do tych royalistów brytyjskich z połowy XX wieku można powiedzieć, że akurat w Danii taki model się sprawdza. Na pewno tych różnic i podobieństw jest dużo więcej. Tutaj chciałam Wam zarysować takie podstawowe, to co się rzuca na pierwszy rzut oka, to co może pozwoli Wam lepiej zrozumieć zarówno duńską, jak i brytyjską rodzinę królewską, ale także monarchię i system, w którym te dwie monarchie funkcjonują. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę na YouTubie. Jeżeli macie ochotę postawić mi kawę, to jak zwykle link możecie znaleźć w opisie do tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam miłego poranka, południa, popołudnia, wieczoru, weekendu. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.